powiedzmy to sobie od razu wprost, każdy z nas jest istotą stadną, potrzebuje ludzi. Brak wspierających relacji negatywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne. Dlatego dzisiaj o tym, jak odnaleźć się w złożonym świecie relacji przyjacielskich, koleżeńskich w dorosłym życiu. Hejka, nazywam się Paulina Maciej-Boch i słuchasz właśnie podcastu W zgodzie ze sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Odmień to be? Nie, bo nie odmienisz. Ta, nie odmienię. Myślę, że wiele z nas kojarzy tą kultową scenę z Dnia Shira. I ta scena jest już taką internetową legendą, ale pokazuje jedną bardzo ważną rzecz. Jak mega ważna jest nauka języka angielskiego. I dla mnie osobiście angielski jest zbawieniem na przykład dlatego, że mogę czytać świetne książki, które są nowościami, które są ledwo co wypuszczone, które nie mają jeszcze wersji polskojęzycznej. Mogę też czytać badania naukowe i artykuły, dzięki którym wiem więcej o różnych rzeczach, na przykład o neurobiologii i też potem się tymi rzeczami z Wami dzielę w podcaście, w innych kanałach. Mogę też pracować ze sztuczną inteligencją, z czatem GPT na przykład, co bardzo ułatwia mi pracę i automatyzuje wiele rzeczy. No i jak gdziekolwiek sobie pojadę, no to się mogę po prostu dogadać z wiedzą bez takiego stresu, że czegoś nie będę wiedziała, o coś nie będę wiedziała jak zapytać. I moim zdaniem w dzisiejszym świecie i takiej postępującej globalizacji nauka angielskiego to jest po prostu must have. To nie jest coś opcjonalnego, tylko to jest kluczowa rzecz. Dlatego z nieskrywaną przyjemnością informuję, że w ramach współpracy z marką Tutlo, Szkołą Języka Angielskiego Online, mam dla Was webinar. Webinar Potrzebujesz impulsu do zmiany? Znajdź pomysł na siebie, zaprojektuj, zaplanuj inspirującą ścieżkę kariery. I ten webinar będę oczywiście ja prowadzić. On się odbędzie 27 lutego o godzinie 19 i będzie sporo o różnego typu trendach w świecie zawodowym, trendach w różnych branżach, które mogą pomóc Ci wybrać taką ścieżkę kariery, która będzie przyszłościowa, która będzie dochodowa, która będzie też dopasowana do Ciebie, do tego, jakie masz mocne strony, jakie masz wartości, jakie masz umiejętności albo w których kierunkach chcesz się rozwijać. Będę też mówiła o tym, jak nauka języka angielskiego może pomóc Ci zarabiać więcej albo zwiększyć wartość na rynku pracy, więc serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o zapisy, to link do tego webinaru znajdziesz w opisie odcinka. Będzie też nagranie dla zapisanych, więc warto się zapisać. Także nie mogę się już doczekać. A teraz przechodzimy do książki. Dzisiaj polecę książkę, którą, no właśnie, a propos języka angielskiego, przeczytałam w języku angielskim, ale jest też dostępna w języku polskim, natomiast jakoś nie mogłam do niej dotrzeć, a bardzo zależało mi na wersji takiej drukowanej, papierowej, żeby mieć ją na półce i do niej wracać. I już jest taka bardzo wymięta, już dwa razy ją przeglądałam. To jest książka Źródło, jak zmienić swoje życie na lepsze, napisana przez dr Tara Sword. I to jest naprawdę świetna książka. Książka o tym, jak działa mózg, bo Tara Sword, może żeby dać taki background, jest neuronaukowczynią, neurobiolożką i byłą psychiatrką, a potem przebranżowiła się na coachkę, na trenerkę, mentorkę biznesu, na konsultantkę światowej sławy. I ona w tej książce właśnie mówi sporo o tym, jak działa nasz mózg, mówi dużo o neuroplastyczności mózgu, o tym, jak nasz mózg możemy zmieniać. I mówi też w kontekście właśnie nauki o prawie przyciągania, o manifestowaniu swojej wizji życia, rzeczywistości, więc ten temat bardzo, bardzo wpadł w moje gusta, bo ja sama manifestuję i staram się wykorzystywać te reguły w swoim życiu na co dzień, te różne techniki, na przykład mentalne, ale jestem jednocześnie bardzo mocno osadzona w nauce i lubię dowody naukowe, lubię empiryczne jakieś podstawy tego, co robię. Dlatego ta książka tak bardzo mi otworzyła oczy. Ona już troszkę podsumowała jakieś tam wątki, o których ja wiedziałam, ale bardzo mocno mi otworzyła oczy na wiele kwestii, więc naprawdę polecam ją przeczytać, jest naprawdę świetna. A teraz temat. Dzisiaj będziemy mówić sobie o utrzymywaniu i nawiązywaniu relacji i ja sobie narysowałam przed odcinkiem na kartce taką sinusoidę, taką falę, taki wykres falowy, bo chciałam zobaczyć, jak w ogóle wyglądało moje podejście do różnego typu relacji takich przyjacielsko-koleżeńskich na przestrzeni lat. No i uwaga, ten wykres zaczyna się takim właśnie dołkiem, czyli takim tym punktem niskim i tutaj sobie zaznaczyłam, że kiedy byłam na przykład w gimnazjum, na początku liceum, to miałam mało znajomych, myślę, że mogę to powiedzieć, mało przyjaciół, raczej miałam takie może ze dwie osoby, a chciałam mieć dużo tych przyjaciół, tych znajomych, bo wówczas, no po pierwsze byłam nastolatką, więc też szukałam swojego miejsca, to poczucie przynależności też, chciałam, żeby, no właśnie, miałam taką potrzebę przynależenia do jakiegoś grona, no ale też niestety wówczas wiązałam swoje poczucie własnej wartości. Myślę, że jak wiele nastolatków, z byciem popularną, z posiadaniem dużego grona znajomych, przyjaciół, byciem zapraszaną na jakieś imprezy, wydarzenia. No niestety tak to wyglądało, więc tych relacji nie miałam tyle, ile chciałam. One mnie nie zadowalały, nie satysfakcjonowały. Ja też często o tym myślałam. Natomiast kiedy poszłam do liceum, kiedy poszłam później na studia, no to jakoś tak te moje znajomości rozkwitły. Było ich coraz więcej, było ich dużo. No studia to był ten czas imprezowy, więc po prostu moje życie towarzyskie no wybuchło, tak jakbym zerwała się ze smyczy, co wcale mnie nie dziwi. Więc można powiedzieć, że ta sinusoida poszła do góry, czyli był ten taki szczyt. Więc ta fala była wznosząca. Co było dalej? Tak naprawdę, kiedy zaczęłam interesować się rozwojem, takie pierwsze lata, myślę, że to było gdzieś tam pewnie w okolicach końcówki studiów, plus minus, to skupiłam się bardzo mocno na rozwoju osobistym. To znaczy ja myślałam tylko raczej o sobie. Stałam się takim trochę indywidualistycznym stworzeniem. To znaczy raczej skupiałam się na swoich potrzebach, wartościach, to co jest dla mnie ważne, to co ja chcę robić na co dzień, jak ja chcę żyć. I nie widziałam jakoś miejsca za bardzo na relacje. Nie widziałam też takiego miejsca na przykład, nie wiem, pielęgnowanie różnych umiejętności społecznych, jak empatia czy aktywne słuchanie. Więc po prostu sobie żyłam w tej rozwojowej bańce, takiej bardzo indywidualistycznej i nie uważałam, że ludzie mi są w ogóle potrzebni. Oczywiście oni byli gdzieś tam, ale ja mam wrażenie, że wtedy nie dbałam jakoś za bardzo o relacje. Ewentualnie relacje, które utrzymywały się dzięki temu, że no nie wiem, było wspólne imprezowanie, co jest w ogóle słabym spoiwem moim zdaniem, przynajmniej bo tak było w moim przypadku. I to jest ta fala taka właśnie spadająca, to znaczy to jest ten drugi dołek tej sinusoidy. Natomiast wydaje mi się, że teraz, nie chcę powiedzieć, że jestem na tej fali wznoszącej, że moja sinusoida poszła znowu do góry, ale w tym wieku, w którym jestem, czyli prawie 32 lata, Jezu, prawie 32 lata, straszne, 31 lat powiedzmy, wiem teraz, jak bardzo ważny oprócz takiego rozwoju osobistego, osobniczego jest rozwój społeczny. Jak ważne dla zdrowia, dla życia, dla satysfakcji, dla spełnienia, właściwie dla wszystkiego, Jezu, są relacje, są takie jakościowe relacje, pogłębione relacje. I jestem w takim momencie życia, że jakoś 2 lata temu, myślę, powiedziałam sobie wprost, że chcę, żeby te relacje właśnie były dobre, żebym o nie dbała. Wiedziałam, że one są już teraz dla mnie bardzo ważne, ale nie miałam takiego podejścia jak na tych studiach, że ja koniecznie muszę mieć mega bogate życie towarzyskie. Doszłam do takiego punktu, gdzie nie potrzebuję, nie wiem, chodzić na melanże, nie potrzebuję po prostu być zapraszana, jakieś domówki, nie potrzebuję chodzić wszędzie. Raczej mam takie zaufane osoby, z którymi się staram regularnie spotykać i staram się też aktywnie tą relację podtrzymywać, no właśnie po to, żeby je utrzymywać i staram się też takie kształcić umiejętności, które no, pomagają w rozwijaniu tych relacji, jak na przykład właśnie empatia wspomniana już, czy to aktywne słuchanie. Więc tak wyglądała moja relacja z relacjami, moja relacja z relacjami. Ale chciałam się tym podzielić, bo na przestrzeni życia miałam bardzo różne podejście do właśnie życia towarzyskiego, relacji przyjacielskich. I właśnie dzisiaj będzie trochę o tym. Dzisiaj nie będzie o relacjach romantycznych. Nie, że no, nie jestem też w tym ekspertką, ewidentnie empiryczną. Ale możemy powiedzieć, że kiedyś było łatwiej, nawiązywać relacje. I oczywiście musimy pamiętać o tym, że każdy z nas, kiedy przechodzi przez różne etapy takiej socjalizacji albo na przykład edukacji, no to trafia do różnych takich instytucji, które wspierają rozwój relacji. Kiedy idziemy na studia, mamy tą swoją grupę na studiach. Kiedy idziemy do szkoły, mamy różne klasy, grupy w szkole. I te wszystkie instytucje, w których przebywamy, pomagają nam nawiązywać nowe relacje, więc mamy gdzie to robić. Mamy też taki właśnie system wsparcia, pewną strukturę. Nie musimy jakoś wychodzić przed szereg, tylko po prostu to miejsce, ta przestrzeń nam to bardzo ułatwia. Więc na pewno w młodszym wieku łatwiej było. Nie wiem, czy łatwiej jest teraz. Myślę, że łatwiej kiedyś było. Mogę mówić tylko z takiej swojej perspektywy. Nawiązywać relacje. I myślę, że też w młodszym wieku wszyscy mieliśmy taki mniejszy bagaż. I mówiąc mniejszy bagaż, oczywiście nie mam na myśli tego, że byliśmy jakimiś niezapisanymi kartami, ale W nastoletnim życiu, w takiej wczesnej dorosłości, dopiero tak naprawdę nasza tożsamość się kształtuje. Nasze wartości się dopiero kształtują. Zaczynamy odkrywać nasze pasje. No i przede wszystkim zaczynamy dopiero budować nasze takie przyzwyczajenia życiowe, nasze nawyki, nasze takie rzeczy, których lubimy, których nie lubimy. I myślę, że w wieku 30 lat i gdzieś tam dalej mamy już ukształtowane takie preferencje różnego typu. Hej, jeśli ten odcinek Ci się podoba, możesz ocenić cały mój podcast, przyznając mu wybraną liczbę gwiazdek na stronie głównej, na Spotify albo na iTunes. Będę bardzo wdzięczna za Twoją opinię. A już teraz wracamy do odcinka. Ja na przykład dzisiaj, z perspektywy 31-letniej Pauliny, na przykład nienawidzę w relacjach kłamstwa, ściemniania i na przykład obgadywania za plecami. I na przykład to jest coś, czego ja tolerować, no nie toleruję w bliskich relacjach, ale kiedyś myślę, że to nie były takie moje wartości i takie moje preferencje i myślę, że ja sama kiedyś mogłam być tą obgadującą osobą, obgadującą innych. To jest straszne, ale no cóż, tak było. Nie będę tutaj siebie kolorować. I poza tymi naszymi przyzwyczajeniami, które się ukształtowały, no to też cyfryzacja świata nie ułatwia nam sprawę. To, że pracujemy zdalnie od pandemii, czyli od 4 lat, to, że no właśnie znikają takie struktury, o których powiedziałam na początku, to nawet te dorosłe struktury w sensie pracy i przebywania w jednym biurze, w jakimś, nie wiem, pokoju, one też znikają. I też jest coraz trudniej poznawać ludzi, z którymi nawet pracujemy, nawet czasem ich nie widzimy przez wiele miesięcy. I do tego jeszcze dochodzi taka ogromna plaga samotności, epidemia samotności. I ja przytoczę takie badania, które są, no nie są super nowe, bo one są sprzed 2 lat, przeprowadzone przez Instytut Pokolenia. Wrzucę też link oczywiście w opisie, będzie można poczytać o tym więcej. To są badania przeprowadzone przez ten instytut w sierpniu 2022 roku i one wskazują, że 53% Polaków doświadcza poczucia samotności, niemal 2/5, prawie 40%, deklaruje, że często lub czasami czuje się opuszczona, a ponad 1/3 Polaków nie ma nikogo, do kogo mogłaby się zwrócić. 35%, Jezu, 35% osób nie ma się do kogo zwrócić. Jest to straszne, są to straszne statystyki i obawiam się, że to się będzie tylko pogłębiać. Dlatego mój apel jest taki, że jeśli jesteś osobą dorosłą, tego słuchającą, albo około dorosłą, no to jest nasza odpowiedzialność, żeby coś z tym zrobić. Samotność się nie skończy sama z siebie. Relacje się same z siebie nie zbudują. Budowanie relacji nie jest łatwe. Jeśli wydaje Ci się, że budowanie relacji, utrzymywanie relacji jest łatwe, jeśli w ogóle wydaje Ci się, że życie jest łatwe, no to zachęcam Cię do przesłuchania odcinka sprzed tygodnia. On jest kolosalnie ważny w ogóle, nawet w kontekście tego odcinka. Myślę, że one siebie nawzajem tak uzupełniają, bo to był odcinek o dyskomforcie. Więc kiedy już ten odcinek mamy za sobą i już wiemy, że życie nie jest łatwe, budowanie relacji nie jest łatwe, no to można podjąć decyzję, że pomimo tego, że to nie jest łatwe, to ja i tak chcę to zrobić, bo jest to dla mnie ważne, bo mam takie wartości, bo X. To można sobie wstawić swój powód. Oczywiście można sobie budowanie relacji ułatwić. Można to zrobić. To nie musi być po prostu orka na ugorze. Można sobie to ułatwić, dlatego ja najpierw powiem trochę o nawiązywaniu nowych relacji, a później powiem o utrzymywaniu obecnych relacji. No bo oczywiście, jeśli jakieś relacje w Twoim życiu są, no to warto się im przyjrzeć i zastanowić, czy one są wspierające, a jeśli nie, to jak mogę je uczynić wspierającymi, jeśli są takie możliwości, a jeśli nie, no to zawsze też można takie relacje ograniczyć albo zmienić jakąś, no nie wiem, sposób ich utrzymywania. No dobra, no to nawiązywanie relacji w dorosłości. Chciałabym zacząć od tego, że jest taka świetna książka, która nazywa się Jak utrzymywać i, to nie chcę skłamać, jak zdobyć i pielęgnować przyjaźń w dorosłym życiu. I w tej książce wspomniane jest to, że takie przyjaźnie nawiązywane w dzieciństwie cechują się trzema cechami. Masło maślane. Paulina zje z masło. Takie przyjaźnie nawiązywane w dzieciństwie mają 3 takie cechy charakterystyczne. I to jest takie fundamenty nawet można powiedzieć. Pierwszy to jest bliskość, drugie to jest podobieństwo i trzecie to jest zabawa. I dokładnie w tych fundamentach warto szukać relacji w dorosłym życiu. O co chodzi? Otóż bliskością na przykład może być szukanie relacji, nawiązywanie nowych relacji w bliskim otoczeniu, takim geograficznym, na przykład wśród sąsiadów, na przykład w pracy, na przykład wśród wspólnych znajomych. Czasem wystarczy się obejrzeć, żeby znaleźć te osoby, które są blisko nas, Ale ta bliskość geograficzna nie jest jedyną bliskością, no bo można też sięgnąć do takiej bliskości cyfrowej, bo ta globalizacja ma sporo na pewno minusów, ta plaga samotności jest jednym z nich, ale ma też sporo plusów. No i tym plusem jest na przykład to, że możemy nasze znajomości wystartować w świecie online, a później na przykład je przenieść do świata offline'owego. I tutaj naprawdę może być sporo różnych pomysłów, bo z jednej strony można szukać w jakichś takich społecznościach typu kluby książki, jakieś fora internetowe, a myślę, że bardziej teraz popularne grupy na Facebooku różnego typu, które zrzeszają na przykład, nie wiem, biegaczy, albo osoby, które lubią grać w planszówki, albo podróżników. Jest mnóstwo takich grup, które zrzeszają ludzi wokół jakichś pasji, wokół sportu, wokół generalnie jakiegoś zainteresowania. A jeszcze jeśli zrzeszają osoby na przykład z naszego miasta, no to mamy tą bliskość taką geograficzną też zapewnioną, więc można w ten sposób poszukać. Natomiast są też aplikacje, słuchajcie, oczywiście globalizacja dała nam wiele różnych narzędzi, w tym aplikacje do szukania ludzi. I nie mówię tu tylko o Tinderze i o Bumble w kontekście randkowania, ale na przykład Bumble, aplikacja do randkowania, ma też opcję BFF, czyli Best Friend tam Forever, chyba to jest rozwinięcie tego skrótu, ale generalnie ma taką sekcję do szukania znajomości takich przyjacielsko-koleżeńskich. Ale to nie jest jedyna w ogóle aplikacja. Mam tutaj teraz kilka nazw różnych aplikacji. Może być tak, że niektóre z nich nie działają w Polsce, a może jesteś osobą, która nie mieszka w Polsce i te aplikacje ci się jakoś przysłużą. Uwaga, podaję nazwy. Oprócz Bumble BFF, która też działa w Polsce, jest jeszcze aplikacja Atleto, Klik, jak klika i Q na końcu, Klik, Friender, Friendmatch, Peanut, Realu, nie mam pojęcia, czy to jest w Polsce, Scout, pisane Scout, Squay, Meet My Dog, to pewnie dla wielbicieli psów, We Free, nie wiem, co to może znaczyć, Meet Me, Wina dajcie, ale przez V. Wspominam o tych nazwach tylko dlatego, żeby sobie pogrzebać, poszukać, zobaczyć, może są jakieś nawet polskie odpowiedniki takich aplikacji, ale to są miejsca, w których cyfrowo można szukać znajomości i bliskość to jest ten pierwszy obszar szukania, a drugim obszarem szukania jest podobieństwo. I o podobieństwie trochę przed chwilą już wspomniałam. Jeśli mamy jakieś pasje, zainteresowania, nawet jakieś aktywności, które mogą nas ciekawić, i spotkamy się z ludźmi, którzy też się tym interesują, to już jest pierwszy tak naprawdę sygnał do rozmowy, pierwszy impuls. To już jest, można powiedzieć, robota w 30% zrobiona, bo jesteśmy koło osób, które się pasjonują tym samym, więc tematy do rozmowy na pewno się pojawią. I tutaj może być bardzo dużo różnych aktywności, bo zaczynając od różnych sportów, masy różnych sportów, poprzez na przykład jakieś różne warsztaty związane z nauką czegoś, na przykład warsztaty kulinarne, warsztaty garncarskie, tego jest coraz więcej w dużych miastach, myślę, że w mniejszych miastach też jest coraz więcej się tego robi, czy nawet jakieś takie zloty i zjazdy miłośników, na przykład motocykli, albo właśnie gier planszowych, albo jakieś konwenty tatuażu, myślę, że jest tego bardzo dużo, albo na przykład zajęcia z improwizacji, z jakiegoś teatru, z muzyki. No myślę, że jest tego naprawdę bardzo dużo, bo to podobieństwo w obszarze pasji i zainteresowań to jest obszar z nieskończonych możliwości. Natomiast może być też podobieństwo pod kątem pracowym, pod kątem zawodowym, prawda? Czyli jakieś kursy, jakieś szkolenia, jakieś konferencje, jakieś wydarzenia otwarte, jakieś takie wydarzenia networkingowe, jakieś meetupy. No jest tego naprawdę bardzo dużo. Ja potwierdzam, ja moją przyjaciółkę obecną Magdę, pozdrawiam cię, Magda, poznałam na konferencji, więc da się w tych miejscach dosłownie poznać przyjaciół, także naprawdę polecam się rozejrzeć wokół. I trzeci obszar poza tą bliskością i podobieństwem to jest zabawa. No i oczywiście zabawa to jest wszystko to, co wspomniałam przed chwilą, czyli pasje, zainteresowania, sporty. To wszystko może się wiązać właśnie z tym elementem zabawy. Natomiast to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, kiedy my doświadczamy wspólnych emocji, czy współdzielimy emocje z ludźmi, na przykład w kontekście jakiegoś wydarzenia, to też czujemy się z nimi bardziej zintegrowani. I jest sporo badań na to właśnie, że nawet jeśli jeszcze dalej idąc za tymi emocjami, jeśli na przykład zachodzi synchronizacja jakiegoś typu, na przykład słuchamy muzyki wspólnie, albo wykonujemy wspólnie te same ruchy, na przykład na zajęciach sportowych, to również to sprzyja integracji. To jest fascynujące odkrycie, bo też nam podpowiada, że okej, gdzie można przeżywać wspólnie emocje? Można je przeżywać wspólnie na jakimś wydarzeniu muzycznym, muzyka na żywo. Można je przeżywać wspólnie na jakimś wydarzeniu sportowym. można iść na Ranmagedon choćby, czy jakiś inny survival race i łączyć się z ludźmi w cierpieniu. Więc naprawdę jest bardzo dużo takich opcji, które mogą nam pomóc integrować się z innymi ludźmi. I to, co w ogóle jest świetnym pomysłem, ja cię do tego zachęcam, jeśli chcesz znaleźć nowe relacje, to jest wypisanie sobie wszystkich pomysłów, jakie ci przychodzą do głowy. Dosłownie, choćby ta lista miała mieć 100 punktów, to właśnie o to chodzi. I zaplanowanie małych kroczków w obszarze każdej z tych pozycji na liście. Można potraktować to jako taki eksperyment albo jako takie osiąganie celów. I możemy sobie zrobić właśnie listę takich małych kroków i po prostu zacząć nimi, zacząć działać, zacząć, no nie wiem, dać sobie takie zadanie, że idę na zajęcia z improwizacji. Chociaż na zajęcia z improwizacji to jakby jest naturalne, że od razu nawiązujemy relacje z ludźmi, taką nawet bardzo głęboką, jest to trochę wymuszone. A załóżmy, idę na warsztaty kulinarne i daję sobie taki cel, że odezwę się do minimum 2 osób na przykład. I tutaj mamy bardzo łatwy nawet ten zaczątek rozmowy, bo można po prostu pogadać o tych warsztatach kulinarnych, o kuchni, o jedzeniu. Więc kontekst może nam bardzo pomóc. Kontekst, w jaki wchodzimy, może nam bardzo pomóc z utrzymaniem tej relacji. Więc do tego bardzo zachęcam. Jest taki zajebisty nawyk. Mam taki zajebisty nawyk. I to jest bycie otwartym. I o co tutaj chodzi w ogóle? Bycie otwartym? What the fuck? Niestety, żyjemy w czasach, kiedy bardzo łatwo jest uciec do smartfona. Ja mówiłam o tym w odcinku sprzed tygodnia o dyskomforcie, że po prostu, kiedy tylko czujemy jakiś lekki dyskomfort, na przykład społeczny, że stoimy sami na przykład na konferencji, to ja sama podnoszę rękę, ja sama robiłam tak, że po prostu wyciągałam smartfona i udawałam, jaka tu ja jestem ważna, bo odbieram jakieś maile, albo w ogóle po prostu uciekałam tego smartfona. A ja cię zachęcam do tego, żeby następnym razem zwalczyć takiej sytuacji, na przykład takiej społecznej, towarzyskiej, kiedy nawet czujesz ten dyskomfort, bo może jesteś sama, sam, może nikogo jeszcze nie znasz, a może po prostu, nie wiem, czujesz jakiś dyskomfort i chcesz kogoś poznać, ale jednocześnie czujesz to napięcie, to ja cię zachęcam do tego, żeby ten automatyzm w sobie zwalczyć. Albo w ogóle zostawić smartfona, nie wiem, w torebce, w kurtce, whatever, w aucie. I tym nawykiem bycia otwartym na przykład może być to, żeby się uśmiechnąć do kogoś, kto cię mija dosłownie. Ja tak zrobiłam na konferencji i dzięki temu pogadałam z fajnym człowiekiem. I to było w maju 2023. I to może być uśmiech do zupełnie obcej osoby. To może być pogadanie z obcą osobą, na przykład z którą siedzisz w pociągu, z którą jesteś w kolejce w jakiejś, z którą jesteś na jakimś wydarzeniu. To może być też pogadanie albo uśmiechnięcie się do trenera na siłowni, na której trenujesz, albo z jakimś baristą, od którego kupujesz kawę. To chodzi tak naprawdę w tym o to, że to jest taki dobry nawyk przełamywania lodów z zupełnie obcymi ludźmi. I wcale nie musisz z tymi ludźmi nawiązywać potem głębszej relacji. Chodzi o to, żeby stać się osobą w takich kontaktach odważniejszą. Bo uwierz mi, że jak zrobisz to 15 razy, to 16 raz będzie już prostszy. No to jest po prostu jak wydeptywanie ścieżek w mózgu. W sensie, nawyki są jak wydeptywanie nowych ścieżek. Jak w końcu tą ścieżkę wydeptasz 15 razy, to będziesz potem już nią podążać łatwiej i tak naturalniej. Dlatego zachęcam cię do schowania tego skubanego, żeby nie powiedzieć inaczej, smartfona, do nie wpatrywania się po prostu w niego cały czas na jakiejś konferencji, na jakimś wydarzeniu, na jakimś szkoleniu, w przerwach na przykład jakiegoś szkolenia, czy gdziekolwiek indziej, tylko do schowania tego telefonu. Nawet na przystanku, jak stoisz, albo w tramwaju, schowaj ten telefon, przypatrz się ludziom, zobacz tych ludzi, może uśmiechnij się do jakiejś matki, której dziecko szaleje w tym tramwaju, albo no nie wiem, cokolwiek innego, po prostu chodzi o to, żeby wyrobić sobie taki nawyk bycia otwartym, bo potem ten smartfon nasz stopuje w sytuacjach, w których na przykład w te interakcje możemy wchodzić, na przykład chcemy wchodzić, ale my jesteśmy tak przyzwyczajeni do przyklejenia się do smartfona, który nam troszkę to napięcie obniża, że no to się nie dzieje, nie? A tak naprawdę no, nawiązywanie relacji wymaga po prostu obecności i bycia i takiej uważności. No i też oczywiście wymaga odwagi. Tu nie będę kłamała, że nie wymaga odwagi, bo wymaga odwagi. Bo nawiązywanie nowych relacji wymaga też odsunięcia swojej wrażliwości, pokazania takiego swojego miękkiego brzuszka. No i to jest dyskomfort. To jest dyskomfort, bo kiedy my pokażemy komuś swój miękki brzuszek, to on może nam ten brzuszek odrzucić. On może nas odrzucić. Możemy doznać odrzucenia. A my nie lubimy odrzucenia jako ludzie. To się jeszcze bierze z czasów prehistorycznych, kiedy poczucie przynależności było tak silne w nas, bo ono warunkowało przeżycie. Jeśli nie byliśmy częścią plemienia, to byliśmy zdani na siebie. o wiele rosło mocno prawdopodobieństwo w ogóle nieprzeżycia i śmierci z jakichś tam powodów. A jeśli byliśmy w jakimś plemieniu, polowaliśmy razem na jakąś zwierzynę albo zbieraliśmy razem różne owoce dzikie, no to rosło też prawdopodobieństwo właśnie tego przeżycia i takiego też dobrostanu fizycznego. Dlatego my nie lubimy być odrzuceni. Nasz mózg jeszcze dalej rozpatruje to w kategoriach takiego niebezpieczeństwa. I co prawda teraz no, to niebezpieczeństwo nie jest takie fizyczne, że zaatakuje nas tygrys, jak będziemy sami bez naszego plemienia. No ale wciąż jest tak, że jeśli będziemy samotni przez lata, to może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Dlatego warto o tym pamiętać. No i warto pamiętać o tym, że ten dyskomfort się pojawi i warto w nim pobyć po prostu. Warto się w nim trochę rozgościć. Ja o dyskomforcie nagrywałam cały odcinek tydzień temu, bardzo ważny odcinek, więc tam można sobie, tam można się cofnąć do tego. I poza tym dyskomfortem, to zachęcam Cię jeszcze do wytrwałości. Ten odcinek sprzed tygodnia był również o wytrwałości, więc to się fajnie wiąże. Bo to nie jest tak, że po prostu, nie wiem, jak w romantycznych filmach, że spojrzymy na kogoś i nagle i po prostu to jedno spojrzenie sprawi, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Bo oczywiście tak to nie działa. To nie jest tak, że jeden kontakt wystarczy. Tylko zarówno jak w relacjach romantycznych, tak samo w relacjach przyjacielskich, koleżeńskich musimy mieć pewną wytrwałość. Musimy siebie nawzajem poznać. Musimy się pospotykać jakiś czas. Musimy trochę pobyć w swoim towarzystwie, żeby zobaczyć, czy w ogóle między nami się taka relacja przyjacielska może nawiązać. Po prostu potrzeba czasu na to i potrzeba spotkań. Dlatego potraktuj to tak samo. Czyli ta wytrwałość. Nie, że jedno spotkanie i nie, to już jeśli nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, to nie będziemy. No nie. To musi być relacja, która po prostu jest też pielęgnowana. A kiedy już nawiążemy relacje, albo kiedy mamy obecne relacje, może w których chcielibyśmy sobie trochę lepiej radzić, albo żeby były trochę lepsze, bardziej jakościowe, pogłębione, no to mam też kilka takich wskazówek, które też pochodzą z książki, jaki był ten tytuł. Jak zdobyć i pielęgnować przyjaźń w dorosłym życiu. Świetna książka, naprawdę. I te wskazówki są świetne. I moim zdaniem my bardzo często zapominamy o tych różnych elementach dobrych przyjaźni i dobrych relacji, takich przyjacielsko-koleżeńskich. I teraz o nich powiem. Pierwsza z nich to jest wzajemność. Wzajemność w chwaleniu siebie nawzajem, we wspieraniu siebie i takiego wzmacniania poczucia własnej wartości sobie nawzajem. Bycie dobrym słuchaczem, nieprzerywanie drugiej osobie, skupianie uwagi na tym rozmówcy, czyli bycie obecnym, a nie tam wpatrzenie się w smartfona. Kolejnym elementem tej wzajemności jest zrozumienie wagi problemów i zmartwień, czyli nie umniejszanie czyimś problemom i zmartwieniom, nie mówienie, a przestań, ty tu masz problemy, nie przejmuj się, nic się nie stało. Najgorszy tekst ever, nic się nie stało. Bycie przy sobie, kiedy obie strony relacji tego najbardziej potrzebują, czyli po prostu no to wsparcie, nie? Motywowanie się nawzajem, kiedy tego wymaga sytuacja, kiedy wymaga się tej zachęty, kiedy ktoś potrzebuje tej zachęty, tej motywacji. Wiedza bez pytania, kiedy ktoś doświadcza stresu i chęć pomocy. No i to jest bardzo ważne też takie, może nie, że rozumienie się bez słów, ale taka już bardzo głęboka empatia. Czyli, że ja na ciebie patrzę i wiem, że tobie chyba jest ciężko teraz i chcę ci pomóc. To jest ta wzajemność i moim zdaniem to jest jeden z najważniejszych elementów, właśnie ta wzajemność. Współzależność. To jest też ciekawe. Każda ze stron czerpie przyjemności i korzyści z danej relacji. To znaczy, kiedy ktoś potrzebuje przestrzeni w naszej relacji, to dajemy tą przestrzeń i nie robimy z tego problemu, nie robimy cichych dni, nie obrażamy się, nie chcemy zagarnąć całej naszej relacji dla siebie. Pomagamy sobie wzajemnie w osiąganiu naszych celów różnego typu. Jesteśmy niezawodni, można na nas polegać i szanujemy granice drugiej osoby, a w razie potrzeby po prostu jesteśmy dla tej osoby. Też bardzo ważna asertywność. Myślę, że to szanowanie granic zwłaszcza zanika czasem, na przykład w relacjach rodzinnych albo też przyjacielskich, więc też pamiętanie o tej asertywności, o szanowaniu swoich granic, ale też szanowaniu granic drugiej osoby. Kolejny element tych relacji pogłębionych, głębokich, jakościowych to jest intymność emocjonalna, czyli pozytywna komunikacja i wzajemne dzielenie się tajemnicami. I chodzi tutaj o to, żebyśmy byli w stanie w ogóle powiedzieć komuś coś bez takiego poczucia, że jesteśmy osądzani, że możemy komuś powierzyć sekret, jakąś naszą tajemnicę i że ona zostanie między nami. Ta intymność emocjonalna polega też na tym, że w relacji jesteśmy sobą i czujemy się w porządku, będąc sobą. Czyli nie musimy kogoś udawać, nie musimy nakładać 5 różnych masek, nie musimy pozować na jakąś osobę, tylko czujemy się w porządku, będąc sobą i czujemy się zaakceptowani. I ta intymność emocjonalna to jest także znajomość wzajemnych nadziei, marzeń i lęków, czyli takie dzielenie się po prostu no, życiem, aspiracjami, jakimiś problemami. Więc to też jest ten element. I ostatnim jest rozwiązywanie konfliktów, to znaczy wczuwanie się w sytuację drugiej osoby i patrzenie na sytuację z jej perspektywy. To jest bardzo ważne, tak zwana teoria umysłu. To jest bardzo ważne i to jest podstawa empatii, empatycznego spojrzenia, czyli uznanie, że nie każdy ma tak jak ja i ktoś może mieć inaczej i ja spróbuję zrozumieć, jak ty masz, jak patrzysz na daną sprawę. Drugie to jest wybaczanie obaw, to znaczy wybaczanie konfliktów, wybaczanie jakichś wątpliwości, czyli wybaczanie i no właśnie, nie zemsta, nie szukanie odwetu, tylko wybaczanie. Kolejne to jest akceptacja, że druga osoba może mieć zły dzień i to jest bardzo ważne, nie każdy ma super dzień. Nawet jak mamy super dni, to się może zmienić w przeciągu sekund, a jeśli mamy zły dzień i jeśli ktoś dla nas jest niemiły w naszej relacji przyjacielskiej, nasz przyjaciel, nasza przyjaciółka, no to też warto o tym pamiętać, że no właśnie, że samoregulacja emocji jest spoko, ale to nie jest tak, że to jest narzędzie działające w 100%, przez 100% czasu. Czasem nie działa i czasem ktoś na nas krzyknie na przykład, bo on na przykład jest w ogromnym napięciu. A my jako dobrzy przyjaciele jesteśmy w stanie to zaakceptować, zrozumieć i być wyrozumiali dla tej osoby. Oczywiście wiadomo, nie, jeśli to jakby występuje przez 100% czasu, to już wtedy jest jakiś problem i trzeba o tym pogadać. I rozwiązywanie konfliktów oznacza także to, że informacje zwrotne, dyskusja są przejrzyste i ułatwiają współpracę. Czyli jeśli już coś między nami nie gra, to my tego nie zakupujemy, nie zawiatamy pod dywan i nie udajemy, że tego słonia nie ma w pokoju, tylko o tym rozmawiamy. Bardzo, bardzo ważne. I tak sobie myślę, że to jest ogromna praca. I to nie jest tak, że te relacje przyjacielskie same z siebie trwają i się utrzymują i to jest ogromna praca. I w ogóle ja uważam, że wszystkie filmy romantyczne, seriale sprawiły, że my trochę zromantyzowaliśmy relacje romantyczne i uważamy, że to jest w ogóle centrum naszego życia i dążymy do tego, żeby one były dobre, czytamy o tym książki, kształcimy się, chodzimy na szkolenia, ale relacje przyjacielskie są równie ważne. Nie chcę ryzykować stwierdzenia, że są ważniejsze. Na przykład w tym momencie mojego życia relacje przyjacielskie są dla mnie o wiele ważniejsze. Bo przyjaciół potrzebujemy niezależnie od tego, z kim jesteśmy w relacji. Relacje się kończą. Oczywiście przyjacielskie relacje też się kończą, ale przyjaciele są dla nas nawet wtedy, kiedy zawiedzie ten partner romantyczny i kiedy skończy się nasz związek, nasza relacja. I potrzebujemy wszyscy potrzebujemy relacji bliskich, jakościowych, takich wzajemnych. I nawet mówiąc wzajemnych, nie mam na myśli osób, które będą nam przyklaskiwać, które po prostu będą takimi naszymi klakierami, a za plecami będą nas obgadywać. Ja osobiście mam teraz już w tym momencie życia po prostu uczulenie na obgadywanie. Kiedy się czasem sama na tym złapię, na obgadywanie na przykład kogoś, to z jednej strony jest mi trochę z tym źle, z drugiej strony też wiem, że plotka była wynaleziona jako taki mechanizm regulacji społecznej, poznawania też plemion, które może trochę z nami konkurowały w prehistorii, więc to gdzieś tam zostało jako taki mechanizm, ale nie lubię tego robić i staram się zawsze jakby z tego wyjść dość szybko. Ale jeśli na przykład widzę, że jakoś tak przychodzi mi jakaś taka dziwna ochota na obgadanie kogoś albo powiedzenie coś o kimś, no to wtedy mam też tak, to jest też dla mnie informacja zwrotna, że najpewniej ta relacja nie jest dla mnie bardzo ważna. I to się u mnie sprawdza, ale ja zachęcam do w ogóle obserwowania siebie, obserwowania swoich relacji, bo są takie piękne słowa, które chcę tu powtórzyć, że niektórzy ludzie są nam dani tylko na chwilę. I to nie tylko warto traktować w kontekście romantycznym, ale też przyjacielskim, bo przyjaźnie też się kończą. Czasem jest tak, że relacje z ludźmi, z którymi mieliśmy relacje przyjacielskie od lat, po prostu się rozjeżdżają z uwagi na wartości, na światopogląd, na jakiś taki rozjazd życiowych ścieżek. I wspólne lata, wspólna historia i przyzwyczajenie nie powinny być jedynym spoiwem, który nas z naszymi przyjaciółmi łączy. To trochę tak w ogóle jak ze zmianą ścieżki życia, o której mówię w ostatnich tygodniach bardzo dużo. Nie musimy iść całe życie jedną ścieżką życia. Możemy zmieniać te ścieżki, możemy skakać ze ścieżki na ścieżkę i tak samo nie jesteśmy przyspawani do przyjaźni, które nawiązaliśmy na przykład w dzieciństwie czy na studiach. Jednocześnie ludzie są mega ważni, więc ja nie będę tutaj mówiła, że odetnij się od wszystkich ludzi, którzy są negatywni. Kiedyś byłam na tą modłę, na tą śpiewkę taką osobą, ale uważam, że warto w ogóle o relacje walczyć i warto wspólnie szukać jakichś kompromisów, rozwiązań problemów, warto rozmawiać. Bo jesteśmy w ogóle wszyscy taką częścią świata i wszyscy od siebie zależymy, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Więc warto w ten obszar inwestować. Dlatego ten odcinek był taki mocno praktyczny, mam wrażenie. Zachęcam cię do jednej strony do szukania nowych relacji, z drugiej strony do utrzymywania, pogłębiania obecnych relacji. Na przykład poprzez te praktyki, o których powiedziałam, jak to aktywne słuchanie, jak właśnie wybaczanie drugiej osobie, jak rozumienie wagi problemów, nie umniejszanie tym problemom, jak taka uważna obecność, nie bycie przyklejonym do smartfona. Natomiast zachęcam cię też do rzucenia okiem na tą książkę, o której powiedziałam, bo jest naprawdę świetna, jak zdobyć i pielęgnować przyjaźń w dorosłym życiu. Tam jest też sporo o tym, jak to robić, na przykład będąc introwertykiem. Więc myślę, że każda osoba tam dla siebie coś znajdzie. A z uwagi właśnie na to relacje i na to, jak one są ważnym elementem naszego życia, to ja dosłownie przed paroma tygodniami podjęłam taką decyzję, że w kursie Własna Droga, którego przedsprzedaż już 22 lutego, będzie taki cały moduł o relacjach. Będzie cały moduł o relacjach, o ludziach, którzy nam towarzyszą w podążaniu tą własną drogą. I będzie w tym module bardzo dużo ćwiczeń. Zarówno takich, które pomogą ci ocenić obecne relacje, ich stan oraz wprowadzić jakieś zmiany, ale też takich ćwiczeń, które pomogą ci szukać nowych relacji w różnych miejscach, dopasowanych do ciebie, do twojego kontekstu, do twojego, nie wiem, położenia geograficznego. Więc serdecznie zachęcam do zapisu na, no właśnie, w zależności kiedy tego słuchasz, albo na 3 szkolenia za 0 zł, albo do zerknięcia na przedsprzedaż kursu Własna Droga, no i taką ocenę, czy to jest coś dla ciebie. A na sam koniec taki smaczek. Zastanawiałam się, co ja bym zrobiła. Obecnie, ja od razu obecnie nie szukam tak aktywnie nowych przyjaciół. Raczej, tak jak mówiłam wcześniej, skupiam się na takich jakościowych relacjach, które są w moim życiu obecne i utrzymywaniu relacji z obecnymi też przyjaciółmi, znajomymi. Ale co bym zrobiła, gdybym chciała poznać ludzi teraz, zupełnie od zera, i możesz ten plan skopiować, możesz się nim zainspirować i stworzyć własny, może podobny, a może zupełnie inny. Ale zrobiłam taką listę, taką bardzo realną listę, czyli dzisiaj, jeśli ja dzisiaj, Paulina Maciejbok, szukałabym nowych relacji, co bym zrobiła? Pierwszy punkt, poszłabym na aktywności, których zawsze chciałam się podjąć, zawsze chciałam spróbować, a jakoś nie miałam albo motywacji, albo czasu. I myślę, że te poznanie nowych ludzi byłoby dodatkową motywacją. I pierwsze to jest kurs improwizacji. Na pewno poszłabym na kurs improwizacji. Zresztą planuję pójść. To też są moje plany, można powiedzieć. Po drugie, planuję też w tym roku wrócić na tenisa. W styczniu to jakoś miałam strasznie dużo pracy. Teraz kurs Własna Droga. Ale w najbliższym czasie planuję wrócić na tenisa. I jeśli szukałabym nowych znajomości, to po prostu znalazłabym osobę, z którą mogłabym grać. Bo na przykład wiem, że w różnych miejscach, gdzie można w tenisa grać, na przykład w Matchpoincie w Wrocławiu, jest coś takiego, że jest taka cała lista osób z różnymi poziomami zaawansowania i to są osoby, które nie mają z kim grać i szukają partnera lub partnerki do tenisa. I to, co ja bym zrobiła, to bym z tymi osobami zaczęła grać, no i zobaczyłabym, z kim z tych osób mi tak fajnie jakoś klika, jest jakiś fajny flow między nami. I w ten sposób bym poznała tą osobę, grając jeden na jeden z tą osobą w tenisa. Więc dokładnie to bym zrobiła. Myślę, że wiele sportów, takich, w których jest gra jeden na jeden, takich indywidualnych, ma taką opcję, że na przykład można się zapisać na listę i szuka się swojego partnera do tego sportu. Drugi punkt. Poszukałabym grup na Facebooku, które organizują jakieś takie wydarzenia albo spotykają się regularnie. I najpierw bym poszukała po pasji, na przykład po mieście. Tak jak wówczas, jak trenowałam crossfit, to poszukałabym na przykład crossfit Wrocław. Teraz crossfit Wrocław raczej nie, bo już crossfitu nie trenuję, ale na przykład w tym momencie to, no co mam teraz zajawkę, to są biegi górskie, więc to co bym wpisała, to bym na przykład wpisała biegi górskie Wrocław albo, nie wiem, ultrasi, czyli osoby biegające te strasznie długie dystanse po górach, więc poszukałabym grup na fejsie, które mają w sobie nazwę jakiejś pasji, zainteresowania, które mam, nawet planszówki. Nie jestem jakąś fanatyczką planszówek, ale lubię grać w planszówki, więc to jest kolejny sposób na to. Planszówki Wrocław na przykład, więc kolejna fajna opcja. Trzeci punkt. Dołączyłabym do społeczności online skupionych na przykład na rozwoju albo na psychologii i wiem, że takie grupy już są. Wiem, że taką grupę ma na przykład Dominik Juszczyk. Jego grupa nazywa się Intencjonalnie i on ma już tą grupę chyba z 2 lata albo nawet dłużej. Wiem też, że taką grupę ma Joasia Flis. Możecie Joasia Flis kojarzyć z mojego podcastu. Już 2 razy z nią rozmawiałam bodajże. Bodajże raz albo 2. Możliwe raz, ale wiem, że też na live na Instagramie się łapałyśmy. I Asia ma taką grupę Gram Praktyki, na której po pierwsze można poznać ludzi zajawionych na przykład na podobny temat psychologii, ale też można dostać fajne materiały z psychologii, więc w ogóle sytuacja win-win. I uwaga, to będzie taka mini zapowiedź, sneak peek, że ja też planuję stworzyć taką grupę, też planuję stworzyć platformę, gdzie będziecie mogli się poznawać, gdzie będziecie mogli pogadać ze sobą, gdzie będą kluby książki, co w ogóle jest zajebistą aktywnością, nie mogę się doczekać. Uwierzcie mi, kluby książki to jest coś pięknego. Wszyscy czytają tą samą książkę, a potem jest dyskusja, no mega. Relikt przeszłości, który koniecznie musi być wskrzeszony, ale na którym też będą live'y, wirtualne kawy i może spotkania takie w realu, więc niech ta zapowiedź tak tutaj zostanie. Kto przysłał do tego momentu, to po prostu teraz to usłyszał i może napisać na Spotify'u w komentarzu. Ale ja daję taką mini zapowiedź, żeby już mieć takie zobowiązanie wobec Was, bo taka platforma powstanie i będzie. I mam nawet już jej nazwę, ale będę więcej dzieliła się szczegółami, myślę, że w nadchodzących miesiącach. Czwarty punkt. Chodziłabym na różne konferencje branżowe, takie wydarzenia, jakieś networkingi. I chodziłabym na te wydarzenia po pierwsze z otwartą głową, czyli nie po prostu smartfon w rękę i twarz przyklejona do smartfona, ale chodziłabym też na te wydarzenia bez takich oczekiwań. Nie chodziłabym tam z takim celem, że ja muszę koniecznie, nie wiem, sprzedać swoją osobę albo sprzedać swoje usługi, albo że po prostu muszę wymyślić idealny dwulinijkowy tekst o sobie. Raczej bym się skupiała na słuchaniu innych ludzi, na obserwowaniu ludzi, żeby w cudzysłowie wyłowić z tych ludzi osoby, które się wydają na przykład w moim stylu, które czuję, że mogłyby między nami być jakieś takie flow, z którymi czuję, że dobrze by mi się rozmawiało i później bym po prostu takiej osoby zagadała. I tyle. I to bym właśnie zrobiła. No i pamiętajmy te smartfony. Myślę, że smartfon to jest największa przeszkoda, która nam w nawiązywaniu relacji nowych przeszkadza. Dlatego ja zachęcam do chowania tego smartfona regularnie, że to też może być taki nawyk. Czyli z jednej strony otwartość, bycie otwartym, uśmiech, powiedzenie nawet jakiejś głupoty albo powiedzenie, że jest ładna pogoda, to jest fajny start. A z drugiej strony właśnie schowanie tego smartfona, które nam często przeszkadza. To tyle. To jest jeden z pierwszych odcinków o nawiązywaniu relacji, o budowaniu relacji, ale to nie jest jedyny. Tego będzie o wiele więcej. Ja jestem teraz też w takim momencie, że to jest dla mnie bardzo ważne, to budowanie relacji. Prowadzę też szkolenia z budowania relacji, z komunikacji, więc ta wiedza gdzieś tam cały czas mi się integruje w głowie i pojawiają się jakieś nowe myśli, nowe pomysły, więc będzie. Spodziewajcie się więcej tego typu odcinków, a jeśli chcecie budować relacje w ramach budowania własnej drogi życia, no to zerknijcie koniecznie na kurs Własna Droga. Bardzo dziękuję na dziś. I tyle. I lećcie w świat nawiązywać relacje. Życzę powodzenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz podzielić się ze mną przemyśleniami na jego temat, napisz na Spotify albo na Instagramie paulina.maciboch. Na Instagramie znajdziesz także dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie i życiu w zgodzie ze sobą. Do usłyszenia za tydzień.